Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Nie milkną komentarze po upublicznieniu dorocznego raportu o przestrzeganiu praw człowieka na świecie przygotowanego przez Stany Zjednoczone. W części poświęconej cenzurze w Polsce podniesiona została kwestia dyskryminacji telewizji Trwam.
W raporcie możemy przeczytać m.in. o nadmiernej swobodzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w procesie nadawania licencji, a także o niejasnych kryteriach jej przyznawania.
Departament Stanu przywołuje także zarzuty o upolitycznieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Jeżeli już dzisiaj w Stanach Zjednoczonych o takiej sprawie się mówi, no to jasno świadczy o tym, że z polską demokracją chyba nie jest najlepiej. I jest to potwierdzenie tego, o czym mówimy od wielu miesięcy, zarówno my jako Fundacja Lux Veritatis, jak i wiele innych osób, że prawa katolików w Polsce są łamane, że katolicy są dyskryminowani.
Mówiła Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis.
Poseł Andrzej Jaworski z Komitetu SOS dla Telewizji Trwam podkreśla, że dokument daje kolejną możliwość, aby próbować zwrócić uwagę rządzącym, że to, co oni realizują, jest dalekie od standardów państw demokratycznych.
I powinni się z tego wytłumaczyć, ponieważ to jest także ośmieszanie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Niestety obawiam się, że rządzący, tak jak do tej pory, nic sobie z tego nie zrobią, ale to nie znaczy, że my mamy milczeć, mamy nie reagować. Jestem przekonany, że będą kolejne raporty kolejnych międzynarodowych instytucji, które będą to potwierdzały. Natomiast najważniejsze dla nas jest, aby Polacy się obudzili, aby Polacy w końcu zaobserwowali, że to nie tylko my mówimy o tym, że w Polsce łamane są podstawowe zasady obywatelskie, podstawowe zasady wolnościowe, ale mówi już o tym cały świat.
Poseł Arkadiusz Mularczyk, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, podkreśla, że cała sprawa na pewno nie powinna pozostać bez echa w naszym kraju.
No jest to pewna forma kompromitacji, obdzierania, że tak powiem, szat z rządu, także z naszego kraju, jako kraju, który przestrzega demokracji. I ja myślę, że ten raport powinien być podstawą do oceny przez Komisję Spraw Zagranicznych, ale także przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jako przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski będę wnioskował, żeby te dwie komisje zajęły się oceną tego raportu i wyciągnęły z tego odpowiednie wnioski poprzez formę uchwał, rezolucji czy dezyderatów. Także na pewno ta sprawa nie powinna pozostać bez echa w naszym kraju.
Przypomnijmy, że trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady. Do tej pory podliczono 2 475 407 kopii podpisów.
Trwają też marsze w obronie telewizji Trwam. W tym miesiącu przejdą one ulicami Głogowa, to już w najbliższą sobotę, oraz Hrubieszowa 28 kwietnia.
PiS pokazało, że może wygrywać nawet na bardzo trudnym dla siebie terenie, powiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
Dotychczasowy poseł Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu rybnickim. Pokonał on 7 innych kandydatów. Obejmie mandat po zmarłym w styczniu senatorze Antonim Motyczce z Platformy Obywatelskiej.
Lider największej partii opozycyjnej powiedział, że PO zawiodła ludzi pracę, dla których nie ma żadnej oferty. PiS ma konkretne propozycje i rozwiązania.
To zwycięstwo jest bardzo wyraźnym sygnałem. Przy najprostszej analizie wynika z niego, że Platforma po 5 latach rządów zawiodła ludzi, a w szczególności zawiodła ludzi pracy, dla których nie ma żadnej oferty, a jednocześnie ci, którzy się zgłaszają dość nachalnie z taką ofertą, czyli SLD, no, jest całkowicie odrzucane.
Poseł Bolesław Piecha zapowiada, że będzie chciał dla Śląska zrobić jak najwięcej, między innymi zabezpieczyć górnicze emerytury, a także wykorzystać efektywniej energię z węgla. Polityk chce również jeszcze mocniej niż dotychczas działać na rzecz obrony życia.
Wierzę również, że uda się działać na cześć i na rzecz życia poczętego. To jest takie moje zobowiązanie, które od wielu, wielu lat wskutek swoich gdzieś tam młodzieńczych błędów niosę i uważam, że te zadośćuczynienie, czyli staranie się o to, żeby w Polsce była maksymalna ochrona życia poczętego, również będę w Senacie starał się propagować.
Warto przypomnieć, że Platforma Obywatelska władzę straciła także w Elblągu, gdzie w referendum mieszkańcy odwołali prezydenta miasta i radę. To jednak nie wszystko.
Janusz Piechociński grozi zerwaniem koalicji rządowej. Lider PSL-u zarzuca Donaldowi Tuskowi, że bez jego wiedzy odwołał ministra skarbu i nie pokazał mu treści raportu szefa MSW w sprawie okoliczności podpisania memorandum gazowego między Europol Gazem a Gazpromem.
Widać, że Janusz Piechociński próbuje wyjść z twarzą ze słabej koalicji, mówi poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS.
Przede wszystkim ten chaos, który został w tak strategicznej, ważnej sprawie wprowadzony, obrazuje słabość i indolencję tego rządu. Janusz Piechociński niestety kompletnie nie nadaje się do pełnienia tej roli, która mu przypadła. Donald Tusk zaszachował go wtedy, kiedy on został szefem PSL-u. Postawił go pod ścianą, proponując stanowisko wicepremiera. No ale on łatwo uległ chęci zasiadania na stołku rządowym. I skończyło się, jak się skończyło. Tyle tylko, że niestety ta zabawa panów, ta zabawa partyjna odbija się w bardzo przykry sposób na sytuacji gospodarczej i politycznej naszego kraju.
Nie spodziewamy się w tym roku zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu, powiedział wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.
Co więcej, szef resortu finansów stwierdził, że w 2013 deficyt sektora finansów publicznych powinien osiągnąć poziom 3,5% PKB. W 2012 roku według danych GUS deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 3,9% PKB.
Rostowski ocenił, że mimo to jest zadowolony z wyników sektora finansów publicznych w ubiegłym roku. Minister Rostowski potwierdza to, co było nieuchronne. Polska nie zejdzie z deficytem całego sektora poniżej 3% PKB. To się nie udało w 2012 roku i nie uda się w 2013 roku, akcentuje poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk. Co więcej, taka sytuacja pokazuje, że konieczna jest nowelizacja budżetu.
Skoro po 3 miesiącach wykorzystane jest prawie 70% deficytu budżetowego, to wszystko wskazuje na to, że potrzebna jest nowelizacja budżetu i prawdopodobnie konsekwencją tej nowelizacji będzie konieczność powiększenia deficytu budżetowego w tym roku. Więc te wszystkie plany pana ministra biorą w łeb, ponieważ to nic nie robienie od ponad roku skutkuje bardzo wyraźnym spowolnieniem gospodarczym. A to spowolnienie z kolei oznacza znaczące pomniejszenie wpływów podatkowych.
Przypomnijmy, unijna procedura nadmiernego deficytu wszczynana jest przez Radę Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej wobec państw, których deficyt przekracza 3% PKB.
Solidarna Polska oczekuje wyjaśnień w sprawie lobbingu na rzecz rosyjskiego producenta nawozów. Chodzi o zakup akcji grupy Azoty.
Jeden z tygodników napisał, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski wraz z grupą swoich pracowników prowadził rozmowy w sprawie zakupu przez rosyjski Akron polskiej grupy Azoty.
Dodatkowo Robert Kwiatkowski ujawnił wczoraj, że były prezydent w trakcie rozmowy m.in. z premierem Donaldem Tuskiem miał uzyskać informację, że nie ma żadnych przeszkód, aby rosyjski oligarcha przejął grupę chemiczną Azoty, powiedział lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i stwierdził, że sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia.
Rodzi się pytanie, czy prawdą jest, że pan premier Donald Tusk, poza standardowymi procedurami, jako człowiek odpowiedzialny za kierunek i bezpieczeństwo polskiej energetyki, kierunek rozwoju polskiej gospodarki, prowadzi zakulisowe rozmowy z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który występuje jako lobbysta rosyjskiego oligarchy, który chce przejąć polską grupę chemiczną Azoty. To byłaby rzecz wymagająca bardzo poważnego zastanowienia z punktu widzenia też zgodności z prawem takich zachowań ze strony premiera i oczywiście byłego prezydenta. I dlatego Solidarna Polska oczekuje, że pan premier Donald Tusk możliwie szybko zajmie stanowisko w tej sprawie.
Przejęcie przez Rosjan grupy Azoty byłoby bardzo groźne z punktu widzenia polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego, ale nie tylko.
Oznaczałoby to fatalne skutki dla polskiej gospodarki, fatalne skutki dla tysięcy ludzi, którzy w Polsce pracują bezpośrednio w grupie Azoty, ale też dla tysięcy ludzi, którzy pracują w firmach kooperujących z tą grupą Azoty. To byłoby oznaczało wręcz taki znaczący krach dla polskiej gospodarki i pewnej bardzo ważnej gałęzi polskiego przemysłu, która nie uległa zniszczeniu podczas transformacji, ale z powodzeniem rozwija się, stanowiąc, podkreślam, drugą co do wielkości grupę chemiczną w całej Europie.
W tej chwili spółka Akron ma wprawdzie tylko około 13% akcji połączonej polskiej chemii, ale drugie tyle ma Subero, podmiot dominujący Akron. Z kolei Wiaczesław Kantor, który jest podmiotem dominującym w Subero, ma ponad 15% akcji.
To jeden z większych skandali w Polsce od 23 lat, mówi poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki.
Spółka Akron pojawiła się wtedy jako nabywca udziałów Tarnowskich Azotów. W tamtym czasie pan były już minister Budzanowski deklarował, że nie dopuści rząd i Ministerstwo Skarbu Państwa do przejęcia tego zakładu przemysłowego przez rosyjską spółkę. Rezultat po roku jest taki, że na 2 dni przed swoją dymisją pan minister skarbu zgodził się na sprzedaż kolejnego pakietu akcji połączonych zakładów Tarnowskich i Puławskich. Około 12% akcji zostało sprzedanych.
W Warszawie w poniedziałek odbył się protest przeciwko nieudolnej prywatyzacji polskiego cukru.
Plantatorzy buraków cukrowych pikietowali przed resortem skarbu, następnie przeszli pod Sejm, gdzie złożyli petycję. Na końcu udali się pod kancelarię premiera.
Akcentują oni, że działania rządu zmierzają do uniemożliwienia im nabycia akcji firmy. Minister Skarbu Państwa wyznaczył cenę 2 zł 47 groszy za akcję, co przekracza możliwości finansowe wielu plantatorów. Ponadto rolnicy czekają też na realizację koncepcji opracowanych wspólnie z ministrem Skarbu Państwa.
Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, która włącza się w protest plantatorów, przypomina, że rolnicy czekają od kilku lat na zakup akcji. Nie wyklucza, że rząd pieniędzmi pracowników tej branży chce załatać dziurę budżetową.
Rząd obiecywał, że uruchomi ponownie, że da możliwość takiego działania, które pozwoli na to, że plantatorzy i pracownicy staną się właścicielami akcji. To będzie naprawdę spółka tak, jak żeśmy sobie wymarzyli. No a tu się okazuje, że ten rząd robi to, co robi. Wcale nic się nie spieszy. Po drugie, podwyższył nam akcje złoty prawie 70 na 2,47. Czyli widać wyraźnie, że w przeciągu roku czasu podnosi wartość spółki o 50%. Rząd się bawi. Myślę, że tu chodzi o to, żeby ten rząd zabrał ponad 500 milionów zysku, które jest dzisiaj wypracowane przez nas, przez plantatorów, przez pracowników, wziąć jako dywidendę do budżetu państwa.
Unia Europejska tworzy nową instytucję nadzorczą, która może stać się organem do walki z chrześcijaństwem. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Finlandii, Holandii i Danii wzywają Komisję Europejską, by powołała instytucję nadzorującą ustawodawstwo państw członkowskich.
Jej kompetencje mogą posłużyć do walki z tradycyjnymi wartościami i promować rewolucję kulturalną.
Wcześniej podobna unijna instytucja ingerowała w konstytucję Węgier, która zawiera w sobie odwołania do wartości chrześcijańskich. Jeśli chodzi o Polskę, kary mogłyby dotyczyć na przykład niezalegalizowania tzw. związków partnerskich.
Pomysłodawcy projektu należą do sympatyków obyczajowej i kulturalnej rewolucji w Europie. Unia Europejska nie może ingerować w niektóre sfery prawodawstwa państw członkowskich, mówi europoseł Konrad Szymański.
Unia Europejska nigdy nie uzyskała prawa do tego, aby ingerować w jakiekolwiek obszary prawa, które dotyczą rodziny, ochrony życia, czy stopnia ochrony życia, czy też moralności w państwach członkowskich. Dlatego jestem zdziwiony inicjatywą przedstawicieli tych państw, ponieważ ona wyraźnie została sformułowana w kontekście batalii, jaka toczy się na Węgrzech w związku ze zmianami w konstytucji. Niektóre z tych zarzutów dotyczą tego, na przykład, że w nowej konstytucji węgierskiej mamy jasną definicję rodziny jako komórki wspólnoty opartej o małżeństwo kobiety i mężczyzny. Takie zarzuty padały w Parlamencie Europejskim.
Unia Europejska nie ma prawa wywierać nacisku na państwa, które bronią tradycyjnych wartości, takich jak na przykład rodzina, dodaje europoseł.
Byłoby lepiej, aby przedstawiciele tych państw członkowskich dobrze przypomnieli sobie traktaty, gdzie nie ma podstaw do tego, aby jakiekolwiek państwo członkowskie było naciskane ze strony Unii Europejskiej w tego typu sprawach. Wiemy, że poniekąd w Unii Europejskiej, w Europie całej toczy się niezwykle intensywna debata w tej sprawie, ale Unia Europejska w tej sprawie nie powinna mieć głosu, ponieważ nigdy nikt nie dał jej prawa do zabierania głosu w tego typu sprawach. Jest to domena państw członkowskich. Państwa członkowskie mają prawo i obowiązek bronić rodziny i nie ma w tym nic złego. Nie powinno być to w żaden sposób negatywnie postrzegane na forum europejskim, ponieważ nigdy nikt Unii Europejskiej ani innych organów europejskich w tej sprawie nie prosił o zdanie.
Tą informacją zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.